207-45 to jest nasz telefon dla Państwa. Dzień dobry Panu.
Dzień dobry.
Słuchamy Pana.
Ja dzwonię, proszę Pana, z Zgierza. Ja mam właśnie taki pomysł, żeby może raz w roku, w którymś tam miesiącu, na przykład letnim, gdzie tam są warzywa i są tanie nowaliki, zrobić tak, żeby każdy wziął pensję jedną, tą najniższą krajową, a resztę pensji po prostu oddał na takie cele, żeby tą kulturę po prostu wesprzeć. Myśmy wtedy zobaczyli, czy to Polacy są tacy szlachetni, jak byli kiedyś, czy... Bo wie Pan, kiedyś to biznesmen, czy ktoś to miał klasę. Widział, że jak ktoś tam mało zarabia, czy coś, to wie Pan, wziął na dobry obiad, czy coś. A teraz to się zrobiło takie, że każdy do swojej kieszeni i za przeproszeniem ma...
Ja to sobie nie przypominam tych czasów, o których Pan mówi, że biznesmeni tak chętnie stawiali mniej zasobnym sąsiadom, no czy znajomym obiady.
Był taki okres, że ludzie się chcieli popisać, którzy tam troszeczkę zarobili. A teraz jakby tak zrobić taki czyn społeczny raz w miesiącu, byśmy zobaczyli, czy Polacy są nadal tacy, którzy potrafią pomóc, czy nie. No dziękuję bardzo.
Dziękuję za tę propozycję. Mam tutaj spore wątpliwości, bo zdaje się, że chcielibyśmy rozmawiać o zmianach systemowych, zmianach ogólnych, a nie o jednorazowych akcjach.
Ale to jest ciekawy problem, bo jak się zastanawiałem, dlaczego tego buntu takiego nie w Łodzi, akcji Dziady Kultury nie było, to doszedłem do wniosku, że nie bardzo wiadomo, przeciw komu miałby być skierowany. Tutaj rozmawiamy sobie, że dyrektorzy to by chętnie dali większe pensje, ale nie mają z czego. Te listy, jak czytałem, pracowników instytucji kultury do marszałka, to w odpowiedzi słyszą, że marszałek bardzo chętnie by dał,
ale tylko nie,
może. Tylko nie ma z czego, bo budżet województwa jest, jest ograniczony. I tak w zasadzie nie wiadomo, kto miałby tutaj coś, cokolwiek zrobić. Może po prostu przyznajmy, że nie stać nas na kulturę i tak już musi zostać.
Odbierzmy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy Panią.
No wybaczy Pan, że się nie przedstawię. Natomiast była tutaj mowa o, jeden z Panów wspominał o związkach zawodowych muzyków. No ja pamiętam, co tam było mówione, natomiast chciałam nawiązać do sytuacji w Teatrze Wielkim. To było dosyć głośno w mediach na ten temat. No i związki zawodowe, które są w Teatrze Wielkim, o wiele spraw walczyły, między innymi walczyły o przedłużenie umów zespołom, umów, które się kończyły 30 czerwca. Między innymi w związkach zawodowych była osoba, która pracuje w orkiestrze. Jakież było zdziwienie wczoraj, kiedy 7 osób, które z którym w orkiestrze kończyła się umowa z dniem wczorajszym, tylko te 7 osób, tylko tym 7 osobom została umowa nieprzedłużona. Otrzymały wczoraj osoby świadectwa pracy, natomiast zespoły chór i balet, te osoby, które miały też kończącą się umowę w czerwcu, tym osobom została umowa przedłużona. No jest to dla mnie bulwersujące. No osoba, która występowała w imieniu związków zawodowych, była członkiem orkiestry i pan dyrektor Nowicki po prostu w ten sposób, sądzę, się zemścił na całej orkiestrze. Nadmienię tylko, że wszystkie projekty, które są robione w Teatrze Wielkim, jednak podstawą to jest praca orkiestry. Chór, balet, no i soliści, no jednak nie ciągną wszystkich od początku do końca wszystkich przedstawień. Natomiast orkiestra, tak, nie mówiąc już o ilości prób. Także, no chciałam zakończyć, bo jestem też zbulwersowana.
Bardzo dziękuję, chociaż nie możemy się jakby konkretnie odnieść do tego, o czym pani w tej chwili poinformowała.
Tak, ale chyba do końca też nie możemy się zgodzić, bo chyba nie będziemy teraz zastanawiać się, który zespół artystyczny w operze jest najważniejszy, bo wszyscy doskonale wiemy, że to opera to dzieło złożone z kilku tworzyw, tak samo ważnych, ale może pan Roman?
Tak, ten temat jest mi oczywiście znany, ponieważ jestem przedstawicielem zarządu głównego tegoż właśnie Związku Zawodowego Muzyków Orkiestrowych. Problem polega na tym, że tak naprawdę od pewnego czasu dyrektorzy instytucji muzycznych, nie tylko oper, ale również i harmonii, nowych muzyków zatrudniają na umowy zamknięte. Są one potem przedłużane, ale niestety doszło do pewnego procederu, mógłbym to tak niestety nazwać, te umowy są ponawiane, z koniecznymi przerwami ustawowymi, żeby nie zawrzeć umowy na czas nieokreślony. Pani tutaj właśnie poruszyła ten temat, bo faktycznie te 7 osób z orkiestry miałoby już kolejną umowę zamkniętą, która niestety właśnie w tym momencie powoduje, że nie mają ciągłości pracy, w związku z tym mają...
Zamkniętą, czyli na czas ograniczony.
Tak, na czas ograniczony. Określony, tak. Rok, 3 lata, 5 lat, ale mimo wszystko są to okresy zamknięte. Przerwy ponad 30-dniowe powodują, że tak naprawdę również te składanie okresu emerytalnego również jest przerywane, co wpływa na pogorszenie
tego. Tak, szefowie instytucji kultury skorzystali z tego, jak radzą sobie na przykład biznesmeni w sektorach prywatnych, o czym teraz głośno w kraju i właśnie zatrudnianie w nieskończoność na terminowych umowach. Dzień dobry, witamy, mamy kolejny telefon.
Witam bardzo serdecznie, Kazimierz Kowalski. Byłem dwukrotnie dyrektorem Teatru Wielkiego w Łodzi i solistą przez 40 lat i przed momentem rozmawialiście Państwo o teatrze, o orkiestrze, o związkach. I nie rozmawiacie Państwo i nie poruszyliście Państwo tematu osób, które zarządzają tymi instytucjami. Teraz nie chodzi dokładnie o Teatr Wielki w Łodzi. Są to osoby niekompetentne, które się nie znają kompletnie ani na muzyce, ani nawet już nie mówię o balecie czy o solistach. Nie wiem, jaka będzie teraz sytuacja w momencie nastania nowego pana dyrektora po panu Nowickim, natomiast pan Nowicki nie wziął się z przypadku i to jest kolejna sprawa, o czym państwo nie mówicie. Sprawa w ogóle władzy, ja mówię wadzy, tak jak mówił Lech Wałęsa. Ci państwo się też nie znają na kulturze i to jest dramat kultury, a jak nie ma kultury, to nic nie będzie. Nawet ostatnie wybory prezydenckie o tym świadczą, że żaden z kandydatów, za wyjątkiem pana Palikota, nie miał w swoim programie nic, co dotyczyło kultury. To wszystko właściwie, bo jeśli chodzi o pensje, o wynagrodzenia, to oczywiście jest to żenująca rzecz, natomiast jeśli chodzi o tak zwanych prywatnych biznesmenów, to jeszcze istnieją prezesi bardzo dużych firm, którzy również wolą, nie wiem, sponsorować sport, broń Boże, kulturę. Wiem coś na ten temat. Serdecznie Państwa pozdrawiam i serdecznie pozdrawiam Radio Łódź.
Dziękujemy bardzo za tę wypowiedź. Rzeczywiście prywatny sponsoring to jest pewien problem, bo przecież to mogłoby być pewne źródło wsparcia dla, nie wiem czy dla instytucji kultury, na pewno dla wydarzeń kulturalnych, tylko że jest z tym trudno. Faktycznie sport bardziej bądny.
No nikt nie będzie sponsorował pensji pracownika Domu Kultury, prawda? Natomiast w tym telefonie rzeczywiście ciekawe spostrzeżenie, że w programach wyborczych, czy to prezydenckich, czy partii politycznych o kulturze mało możemy sobie poczytać.
Zresztą ty, Piotrze, w tym felietonie stawiasz to pytanie, czy może po prostu przestańmy i tutaj kolokwialnie też o to pytasz, ściemniać. Może kultura to nie jest coś, co jest nam potrzebne, pani dyrektor.
No oczywiście ja tu się podpisuję pod głosem pana dyrektora Kowalskiego, że kultura powinna być akcentowana, jest potrzebna bezwzględnie, ale też wymaga tej racjonalizacji, też tych proporcji w całej gospodarce. Ja może się jeszcze odniosę do tych systemowych rozwiązań, o których tutaj pani moja poprzedniczka mówiła. Spłaszczenie płac, zminimalizowanie płac w każdej sferze, no już nie mówię gospodarki takiej rynkowej, ale także właśnie w kulturze, powoduje właśnie ten stabilny rynek pracy. Nie ma konkurencji, ludzie się muszą cieszyć z tego, co mają i to dotyczy, jak mówię, wielu sfer. Podnoszenie najniższej płacy, co miałoby wygenerować jakby podnoszenie pensji pracownikom, niestety spłaszcza dalej te płace, ponieważ nie ma środków na to, żeby ten ruch był wykonany w stosunku do wszystkich pracowników. Także osoba świeżo zatrudniona często zarabia niewiele mniej niż osoba z jakimś tam stażem.
Otóż
jeszcze mogę jedną rzecz dodać, to właśnie te umowy na czas określony. Wiem, że na uczelniach, nawet wśród doktorantów, takie metody się stosuje, to co pan mówił o muzykach. To po prostu rynek pracy, taki jaki jest, powoduje, że nie ma stabilizacji.
Za chwilę wrócimy, odbierzmy kolejny telefon. Witamy.
Dzień dobry, Sławek Wójcie, kłania. Po mistrzu Kazimierzu Kowalskim trudno się wypowiadać w ogóle, ale bo zawiera on jego wypowiedź sedno sprawy, myślę, a ja tylko tak troszeczkę z przymrużeniem, że tak powiem, pozwolę sobie zadać pytanie, w jaki sposób i gdzie, mówię satyrycznie, pytając gdzie, miałyby być wystawione właśnie w Łodzi, również w Łodzi, dziady. Bo właśnie dziady kultury. W jaki sposób? Bo ja tego nie usłyszałem. Usłyszałem o problemie, natomiast jaka miała być jego, że tak powiem, egzemplifikacja, jakie wystawienie i jaki skutek, tego nie usłyszałem. Stąd moje pytanie. Dziękuję Państwu bardzo.
To już wyjaśniamy, tak, że Dziady Kultury to nie jest projekt przedstawienia.
Tak, to jest akcja, która rozgrywała się...
Nie, ale pan chyba rozumiał to, tylko pytał, czy...
Do kogo mieliby się zgłosić.
Czy w Łodzi taka akcja będzie, czy jest możliwa?
Myślę, że żeby odpowiem właściwie w tej chwili na dwa problemy w tej chwili zadane przez i zarówno przez dzwoniących, jak i tutaj nas dyskutujących. Ja chcę powiedzieć, że jeśli panu Piotrowi odpowiedzieć, że żaden sponsor nie będzie zapewniał środków na pensję, bo nie musi faktycznie, dlatego że po pierwsze konstytucja to zapewnia, dostęp do środków publicznych, ale dwa, artykuł 12 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej mówi, że organizator zapewnia niezbędne środki do prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu. I to powinno gwarantować, że organizator, którym są zarówno marszałkowie województwa, jak i prezydenci miast, powinni zapewnić te podstawowe środki właśnie na utrzymanie kadry pracującej, tak? Czyli w ogóle całego sektora pracującego w instytucjach kultury. Natomiast wszystkie inne inicjatywy, typu projekty w sferze właściwie tej instytucji, owszem, mogłyby być już sponsorowane. Natomiast należy niestety, ale stworzyć pewien model odpisów podatkowych po to, żeby zmobilizować tych przedsiębiorców do tego, żeby przenosili właściwie te zamiast na podatki część tych swoich wypracowanych zysków na wsparcie kultury.
Czyli problem w tym, że niezbędne środki każdy rozumie inaczej, bo zapewne organizator twierdzi, że niezbędne środki zapewnia, czyli te 1286,16, bo to jest ustawowo zagwarantowane właśnie.
To są minimalne, nie niezbędne.
To są minimalne, tak. Bardzo ciekawie, tutaj chciałbym się odnieść do tego, co pani dyrektor powiedziała, mianowicie o dalszym spłaszczaniu płac przez podnoszenie pensji minimalnej. Ja nie zapomnę, jak na Komisji Kultury właśnie omawiano podwyżki w łódzkich bibliotekach, które muszą być, bo bibliotekarze już się nie łapią na najniższą krajową, więc w nowym roku trzeba będzie im podnieść do najniższej krajowej. Czyli z tego wniosek, tylko tym podwyższymy, którzy mają poniżej najniższej krajowej i w związku z tym ci, którzy mają troszeczkę powyżej, będą mieli prawie tyle samo, prawda? Czyli wszystko spłaszczymy jeszcze bardziej.
W takim razie posłuchajmy szefowej resortu kultury, która podczas już wspomnianego przeze mnie wcześniej Kongresu Muzealników, który odbył się jakiś czas temu w Łodzi, odniosła się do tej sytuacji.
Jestem dokładnie świadoma tego, jak trudnej, wręcz dramatycznej sytuacji są pracownicy muzeów. To jest przedmiotem nieustannej troski resortu. Myśmy w poprzednich latach staczali ciężkie boje o to, żeby zmienić sytuację muzealników. Jak na razie bez powodzenia, ale ja wierzę święcie, że ten rok będzie przełomowy w tej kwestii. Jest realna szansa na to, że Polska zostanie uwolniona z gorsetu tej specjalnej procedury wdrożonej kilka lat temu przez Unię związanej z naszym wysokim deficytem. I jeżeli to się uda, to wtedy otwiera się droga do negocjacji z ministrem finansów i panią premier ulżenia przynajmniej muzeum państwowym, narodowym, które w tej chwili są w kleszczach ustawy okołobudżetowej. Natomiast, żeby lepiej było muzealnikom w muzeach samorządowych, trzeba znacznie cięższej, dłuższej pracy. Pracy, która zmieni widzenie kultury w polu obserwacji i finansowania poszczególnych samorządów. Mówimy nie o zaniedbaniach ostatnich lat. Mówimy o wielodziesięcioletnich zaniedbaniach lokowania kultury w życiu społeczeństwa.
To tak delikatnie powiało optymizmem, ale to jeszcze nie huragan. Na ten trzeba będzie poczekać.
To oczywiście pani minister, profesor Małgorzata Milanowska, oddajemy głos.
Jeśli mogę, to, no to nie obecna pani minister, ale poprzedni pan minister pod jego auspicjami wyszło rozporządzenie o wynagrodzeniach bibliotekarzy, które stanowi o płacy minimalnej dla bibliotekarza 1030 coś złotych, to znaczy całkowicie brutto, poniżej średniej krajowej. Po prostu urzędnicy ministerstwa uznali, że to samorządy będą decydować o wynagrodzeniach i oni nie mogą podać wyższego wynagrodzenia, bo to jest punkt wyjścia, zupełnie absurdalny zresztą, do no, realizowania płac w bibliotekach publicznych w Polsce. Ja nie chcę się też tutaj odnosić do tego, że mamy mieć ustawowo jakieś pensje, tak jak jest w oświacie, chociaż samorządy muszą realizować w oświacie płace minimalne, awans zawodowy na przykład nauczycieli, czego nie ma w kulturze. Tutaj jest zupełnie...
Za słabe związki zawodowe.
Tak? I właśnie chciałem tutaj niestety wejść w słowo, dlatego że wręcz przeciwnie. My już podjęliśmy dialog z ministrem finansów właśnie w sprawie uwolnienia sfery budżetowej właściwie z tego zakazu, można powiedzieć, płac, podwyższania płac, ponieważ po właśnie proteście filharmoników narodowych no, prowadzimy rozmowy zarówno właśnie z Ministerstwem Kultury, z panią minister Milanowską, jak i również właśnie z panem ministrem Szczurkiem właśnie w tej kwestii. I już są zapowiedzi po naszych interwencjach, że takie uwolnienie tych płac może nastąpić. Oczywiście musi być przygotowane to przez ministerstwo w odpowiedni sposób, ale jest pewien sygnał, który daje nadzieję na to, że ta zmiana może nastąpić w najbliższym czasie.
A mnie się przypomniał taki cytat: ksiądz pana wini, pan księdza, a nam prostym zewsząd nędza. Może nie prostym tak bardzo, ale coś takiego jest. Dyrektorzy mówią to marszałek mówi to minister mówi to samorządy. I negocjować trzeba ze wszystkimi i wszyscy muszą się zgodzić, żeby dopiero coś się ruszyło.
Odkładanie odpowiedzialności na kogoś innego, to jest dobra rzecz, żeby nie dotrzeć do tego, kto tak naprawdę może podjąć decyzję i powinien to zrobić.
Ale miejmy nadzieję, że w końcu z tych negocjacji coś będzie wynikać dla ludzi kultury, dla artystów i po prostu dla tych, którzy w tej kulturze aktywnie uczestniczą. Czekamy na takie rozwiązania, bo myślę, że co do tego, że kultura jest ważna i w naszym życiu powinna być obecna, wszyscy się zgadzamy. Dziękujemy bardzo za dzisiejszą dyskusję. Nasi goście w studiu: Barbara Czajka, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki imienia Marszałka Piłsudskiego w Łodzi, Roman Strębicki, przedstawiciel Związku Zawodowego Filharmonii Łódzkiej oraz Maja Ruszkowska-Mazera, redaktor naczelna Purpos, miesięcznika internetowego i oczywiście Piotr Kobiliński.
Tu jeszcze na koniec.
Dodam jeszcze tylko, że jest reprezentujący Kalejdosko.
Oczywiście.
To Piotr, jeszcze do ciebie na koniec taki mały komentarz. Ze strony jednej ze słuchaczek mówiłeś o pracy bibliotekarzy, na co pani zareagowała takim mailem. Chciałam tylko zauważyć, że praca w bibliotece to nie tylko wypożyczanie książek, jak powiedział jeden z gości w studiu. To wypożyczanie to tylko jedna z wielu czynności, które wykonuje bibliotekarz. Nie są to czynności wyłącznie odtwórcze. Radzę odwiedzić bibliotekę, żeby się o tym przekonać.
Zgadzam się.
Ja uwielbiam biblioteki i bibliotekarki, także na pewno.
I często odwiedzasz te miejsca, jestem przekonana.
Bardzo dziękuję. Z naszymi gośćmi rozmawiała Agata Gwizdała.